Witam Państwa serdecznie, z tej strony Paweł Jaworski, program Służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Wojciech Cejrowski, podróżnik, pisarz, działacz społeczny, ale przede wszystkim Polak, katolik, nasz człowiek w USA. Witam Pana serdecznie, Panie Wojciechu.
Tak, właśnie szukam, gdzie ja wtryniłem męski różaniec, bo zawsze jak z Panem rozmawiam, to gdzieś mam. Tam leży. Za daleko, nie będę wyłaził ze studia teraz.
Jest w zasięgu wzroku, rozumiem, tak?
Jest w zasięgu wzroku, no wie Pan... Metalowy na lince spadochroniarskiej.
Modliłem się również na różańcu, żeby ta rozmowa doszła do skutku, bo jak zwykle były jakieś problemy. Także nie przedłużając, Panie Wojciechu, pierwsze pytanie, no bo jesteśmy świeżo po niedzieli palmowej. Mm. Czy jako człowiek...
Mam palmy amerykańskie, wie Pan, to są z normalnych liści palmowych. Trochę mniej ozdobne od polskich. W Polsce są zawsze takie przepięknie zrobione, że ale warto królowi jest. Pod nogi rzucić. Symbol jest, jest, tak.
Panie Wojciechu, no i... jako człowiek głębokiej wiary, nie uważa Pan, że za skandal, że w 2026 roku w Jerozolimie w Niedzielę Palmową izraelska policja blokuje najwyższego rangą łacińskiego duchownego przed odprawieniem mszy? Czy jest to Pana zdaniem jeszcze wolność religijna, czy już prześladowanie chrześcijan w Ziemi Świętej?
Proszę Pana, to akurat mnie nie zeskandalizowało aż tak bardzo. Bardzo dobrze, że zatrzymano tego urzędnika watykańskiego, bo wcześniej nie było żadnego larum. To w lutym już zamknęli świątynię grobu pańskiego i ten numer do rzeczy, który już znikał z kiosków, kiedy nastąpiło to zdarzenie, o którym Pan opowiada, to już tam w pierwszym akapicie napisałem, że to jest skandal, że Żydzi mogą swoje święto Paschy w Izraelu obchodzić po swojemu, że meczety niektóre są pootwierane, natomiast świątynia grobu pańskiego jest zamknięta z powodu wojny i tam od lutego się sprawa ciągnie i skandalem dla mnie było to, że cisza. Polski episkopat, gęba na kłódkę, Watykan w ogóle nie zauważył tej sprawy, a co robił ten zatrzymany patriarcha? Teraz dopiero, kiedy jego zatrzymano, kiedy chciał iść na indywidualną mszę samotnie odprawianą, pojedynczy gość i bez anturażu wielkiego, on powinien, proszę Pana, z kadzidłem i z relikwiarzem iść i próbować tych policjantów przesunąć w ten sposób siłą Pana Boga. Takimi metodami, jakie się stosowało na zarazy różne w przeszłości. No on tam szedł bardzo dyskretnie i tak chciał sobie coś odprawić, mszyczkę jakąś, żeby symbolicznie, żeby co, żeby plasterek na kolano nakleić tej sprawy, która śmierdzi od wielu tygodni. To bardzo dobrze, że sprawa wybuchła teraz i że są protesty międzynarodowe, ale mnie wnerwiło to, że wcześniej ich nie było, że wcześniej nie było sprawy. Co ten sam urzędnik watykański robił przez ten cały czas, kiedy pielgrzymki miejscowe nie mogły dotrzeć do grobu pańskiego. Przecież przed świętami wielkanocnymi już były obchody. Ludzie częściej chodzą w wielkim poście na drogi krzyżowe, na to, ten konkretny teren, ta konkretna świątynia. On bardzo był zawsze aktywny przez cały Wielki Post, nie tylko na zwieńczenie wszystkiego Wielkanocą. No i dopiero teraz wybuchło. Giorgia Meloni napisała protest. Dobrze. Ci, którzy ciągną za lejce Emmanuela Macrona, napisali protest, a to dopiero teraz na to zdarzenie ostatnio. O, patriarchy zatrzymali, jak tak może być? Teraz się budzą. Dobrze, że się budzą, tylko późno. Dlaczego się wiernych nie dopuszcza? Już nie tylko tego jednego patriarchy. Karol Nawrocki się odezwał. Nawet bardzo dziwaczny ambasador Stanów Zjednoczonych na terenie Izraela. To jest protestant Mike Huckabee. Bardzo go lubiłem, jak był gubernatorem w stanie Arkansas. Wydawał mi się szczerym, takim rozsądnym człowiekiem. Ale niestety to jest syjonista, protestant. Raczej nie ma żadnych żydowskich korzeni, natomiast to jest syjonista, który Izrael popiera całym sobą, nawet za cenę swojej religii. Ten się odezwał. Papież Leon XIV, Amerykanin, nie odniósł się bezpośrednio do tego incydentu, tylko tak ogólnikowo się modlił za chrześcijan Bliskiego Wschodu. No to jest gruby skandal, bo Watykan powinien walić pięścią w stół jako pierwszy, bo to Watykan zawierał umowy, kustodia. To jest przedstawicielstwo najwyższej rangi na kuli ziemskiej. To jest więcej niż ambasador. To jest kustosz Ziemi Świętej. To jest bardzo specyficzna funkcja. Od wielu lat precyzyjnie są cyzelowane układy w ramach tej wielkiej świątyni grobu. Zrobiłem odcinki moje najlepsze z Jerozolimy właśnie.
Tak, oglądałem.
Ja je tu mam. tam objaśniam trochę tę sprawę, że protestanci chcą mieć dostęp, prawosławni chcą mieć dostęp, grekokatolicy chcą mieć dostęp. To jest bardzo precyzyjnie wyregulowane i działało, jak bardzo skomplikowana seria zegarów szwajcarskich. I nagle się narusza ten porządek, po prostu postawili Izraelici policjantów swoich i nie wpuszczają do odwołania. Powiesili kartkę, że nie wpuszczamy do odwołania. Do czego nie wpuszczacie? To jest wasze? Teren Izraela jest cały wasz, ale są takie rzeczy na terenie każdego państwa, jak eksterytorialny fragment wydzielony na ambasadę. Polską w Moskwie, amerykańską w Warszawie, Izraela w Warszawie. Więc to jest zupełnie inny rodzaj terenu, parceli, niż to ogólny teren Izraela, gdzie sobie możecie wprowadzać swoje porządki. I bardzo czuły na naruszenia. Orban był pierwszy, tu sobie zapisałem jeszcze na takiej kartce, bo ci inni są na wydruku. Orban się poruszył pierwszy. No w Polsce tam, w Polsce parę nazwisk, były ambasador RP w Izraelu i tak dalej. Natomiast kto się w Polsce nie poruszył? W momencie, kiedy rozmawiamy...
cały czas.
No tam media. Episkopat gdzie jest? Jakieś oświadczonko i nie całego episkopatu, że stoimy murem, pod murem jerozolimskim i domagamy się otwarcia bram, tylko jakieś takie oświadczonko nie podpisane przez nikogo i nie wiadomo czyje. No Ryś się poruszył, to jest akurat kontrowersyjny gość. Tak. No to jest sprawa ważna i wreszcie się świat zbulwersował, ale się nie bulwersował przez ostatnie tygodnie od lutego, czy odkąd tam to było wszystko zamknięte. Więc trzeba było dopiero, żeby urzędnik najwyższej rangi został zatrzymany, żeby się chłopcy wszyscy pobudzili z letargu. No to taka moja ogólna opinia w tej sprawie.
Dzień dobry, w kwietniu i maju będę jeździł po Polsce z występami komicznymi. A czy przyjedzie pan do naszego miasta? Nie wiem. Organizator wynajmuje pana Cejrowskiego w swoim mieście. Pan Cejrowski jedzie do tego miasta, w którym organizator wynajął pana Cejrowskiego. Więc o liście miast nie ja decyduję. Przepraszam, że nie pojechałem wszędzie. No, a gdzie pan będzie? Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin, Katowice, Boguchwała, Kraków, Tychy, Kalisz, Stalowa Wola, Pruszków, drugi Pruszków i jeszcze Warszawa doszła na samym końcu. Bilety na kupbilecik.pl i biletyna.pl. A co gram, w którym mieście, to trzeba sobie sprawdzić na plakacie, bo w każdym mieście co innego może być.
No tak, ale czy według pana Izrael czuje się bezkarny dzięki wsparciu USA, że pozwala sobie na łamanie wielowiekowych tradycji chrześcijańskich? I drugie pytanie, patriarcha...
No jeżeli... Ja to pierwsze załatwmy. Jeżeli Stany Zjednoczone, mające pierwszą poprawkę do konstytucji mówiącą o wolności słowa i swobodach religijnych, jeżeli nie kopną w stolik, to tak Izrael będzie bezkarny. Jeżeli Stany Zjednoczone w ten konkretny stolik nie kopną, no już nie kopnęły przez ostatnie tygodnie, bo mają inne sprawy albo nie zauważyli tego, ale jeżeli teraz Stany Zjednoczone nie kopną, obawiam się, że mogą nie kopnąć, bo tam lobby izraelskie jest bardzo silne i teraz się zajmujemy wojną w Iranie i są sprawy ważniejsze. Tak jak z Wołyniem w Polsce. Teraz jest wojna na Ukrainie, nie wolno o Wołyniu mówić. Tylko wysyłamy naszą amunicję, broń i tak dalej. Nie wolno teraz wspominać o tamtych sprawach. Właśnie teraz jest, uważam, doskonały moment, żeby negocjować Wołyń, kiedy Ukraina walczy, czyli jest słabsza niż kiedy nie walczy. No i teraz jest moment też, żeby kopnąć w stolik z Izraelem w tej sprawie. Kiedy Izrael walczy, lecą bomby na Izrael, Netanyahu, spiskowe teorie mówią, że już nie żyje od dłuższego czasu, że z jego duchem AI rozmawiamy, no to teraz Izrael jest słabszy w związku z tą wojną i teraz można dużo więcej wynegocjować. Teraz jest moment. Jeżeli Stany Zjednoczone nie kopną w ten stolik, to tak, Netanyahu czy cały Izrael będą w tej sprawie bezkarni. To jest ich teren, mogą wysłać policję, a kustosz Ziemi Świętej swojej policji nie ma. Trzeba by krzyżowców znowu ściągnąć, żeby odzyskać dostęp do grobu pańskiego. Przypomnę wszystkim, że wyprawy krzyżowe to były po to, żeby można było wchodzić do tej świątyni, którą teraz Izraelici zamknęli.
Panie Wojciechu, ten patriarcha Jerozolimy mówił o rasistowskim nastawieniu i trudnej sytuacji chrześcijan w Izraelu. Czy pana zdaniem obecny rząd Izraela dąży do usunięcia chrześcijaństwa z Jerozolimy? A to zdarzenie było celową prowokacją?
Ja nie wiem, czy to była celowa prowokacja. Testują może granice, a może była. To jest dla mnie kwestia drugorzędna, natomiast wcześniej, co pan powiedział o swobodach religijnych w Izraelu, no oni mają swoją religię, albo nie mają żadnej, albo swój judaizm mają, rabiniczny. To nie ten judaizm z czasów Pana Jezusa, tylko zupełnie inny. Po tym jak Rzym pokonał Jerozolimę, skończyło się państwo izraelskie, rabini się rozproszyli po świecie, sefardyjscy trafili wzdłuż Morza Śródziemnego od południa aż do Hiszpanii, Aszkenazi, taki trochę gorszy typ, trafił na polskie ziemie, na Ruś Czerwoną i na Ruś Białą. I stąd mamy takie dzieła w Stanach Zjednoczonych jak Skrzypek na dachu, to właśnie ci Aszkenazi, tacy poubierani w te kostiumy, co to państwo je znają, z Ziemi Obiecanej i tak dalej. I poza Izraelem rozwinęła się zupełnie nowa religia, sięgająca do Starego Testamentu i do tradycji żydowskich, ale rabiniczny judaizm to nie jest judaizm Pana Jezusa, z czasów Pana Jezusa. Tych Żydów tam, świętego Pawła i tych innych, to nie jest ta sama religia, tylko zupełnie nowa powstała w oderwaniu od tradycji. No i teraz w Izraelu oni są wyznawcami judaizmu i to celebrują, bo przywieźli te tradycje, ci Żydzi w chałatach, tam są chronieni przez państwo, finansowani i tak dalej, przy ścianie płaczu jest ich pełno. To jest hołubione jako tradycja żydowska. Żydzi, i to rozumiem absolutnie, chcą to przechować. Chcą przechować judaizm, nawet jeżeli sami nie noszą jarmułki. Jarmułka oznacza szanuje szabas, czyli nie pracuje w tym dniu. No to nawet ci niereligijni Żydzi uważają to za wartość. I oni się zachowują, powiem panu, poprawnie. Z ich punktu widzenia. Ja bym chciał, żebyśmy my się tak zachowywali. Jak przychodzi heretyk albo innowierca, to nie powinniśmy uprawiać żadnego ekumenizmu, chyba że ekumenizm oznacza, przychodzimy na wspólne spotkania po to, żeby ich nawrócić. Po to, żeby nawrócić heretyków luterańskich, po to, żeby nawrócić baptystów, po to, żeby nawrócić Anglikanów, przywrócić ich na prawdziwe łono kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, jedynego prawdziwego pod papieżem. To powinien być nasz punkt widzenia, czyli nie spotykamy się z Dalai Lamą, bo lubimy się wspólnie pomodlić, tylko spotykamy się z Dalai Lamą, w porządku, nawet możemy rękę podać, wysmarowaną olejami egzorcyzmowanymi, ale po to, żeby go nawrócić, żeby podjąć przynajmniej taką próbę. I cały dialog ekumeniczny to powinny być próby nawrócenia tych odstępców od kościoła. No i w tym sensie Izrael zachowuje się ze swojego rabinicznego punktu widzenia poprawnie. Oni chcą wytępić inne religie na swoim terenie. No i tyle o tym. Chcą wytępić muzułmanów i wytępić chrześcijan. Z ich punktu widzenia tępią i to jest tępienie prawidłowe. A z naszego punktu widzenia myśmy powinni tępić synagogę rabiniczną, powinniśmy tępić meczety, powinniśmy tępić tych, którzy w błędzie są. I luteranów powinniśmy tępić. No ja mam na to takie patrzenie.
Panie Wojciechu, czy jest pan antysemitą?
Nie, tylko widzi pan, to zależy, kto zdefiniuje ten termin. Bo antysemita to jest termin rasowy. Natomiast ja jestem przeciwnikiem tej rabinicznej religii. Ona mi się nie podoba. Uważam, że ma elementy satanistyczne w sobie. Tam przywoływanie golema w Pradze czeskiej, czyli robimy potwora z gliny, wkładamy mu karteczkę, no czary klasyczne, karteczkę mu wkładamy z cytatem ze Starego Testamentu jakimś i go ożywiamy w ten sposób i on nas będzie bronił. Bo mamy getto, jesteśmy prześladowani i szukamy czarów, żeby się obronić przed atakami z zewnątrz. To jest wyraz desperacji, ale jednocześnie to jest przywoływanie demonów, które mają poruszyć glinianą postać. No to są czary, absolutnie czarna magia zakazana jest przez Kościół katolicki od wieków i jeszcze w Starym Testamencie jest opisana jako całkowity zakaz, więc to jest tam 5000 lat zakazu stanowczego. No więc jestem przeciwnikiem innych religii, znaczy chciałbym ich wszystkich nawrócić. Uważam, że to są błędne ścieżki. Koran jest błędną ścieżką, to nie jest, że to, a to wspólny Bóg, tylko oni się inaczej modlą. Absolutnie nie. Z luteranami mam ten sam problem. A to wspólny Bóg, wspólne pismo, tylko tam Marcin Luther powykreślał niektóre niepasujące mu do paradygmatu fragmenty Pisma Świętego, ma inną Biblię, ale to w zasadzie też jest Biblia, to a, kumple nasi. No nie, oni są może łatwiejsi do nawrócenia, a może wcale nie. Bo jak oni tak się nastudiowali tej swojej Biblii i się kurczowo jej trzymają, są obcykani w różnych, tak jak z Jehowymi. Jehowite, ponieważ jest doskonale obcykany z Biblii, tej, którą tak, mu wykładają, z wybranych fragmentów, to on jest trudniejszy do nawrócenia niż facet, który nigdy Pisma Świętego nie czytał. No więc ja bym ich chciał wszystkich ponawracać. Czyli jestem przeciwnikiem judaizmu rabinicznego, bo uważam, że to jest...
katolikiem po prostu.
To zła sekta jest. Tak ich oceniam. Tak jak Jehowych. I na równej półce, na tej samej półce stawiam jednych i drugich, że to nawrócenia, materiał do nawrócenia. No, natomiast nie jestem antysemitą rasowym. Ja podziwiam naród wybrany, proszę pana, za to, że mają wyższe IQ niż reszta kuli ziemskiej. To no, wychodzi w badaniach, co? Przykro mi, że Polacy nie mają wyższego...
Tak.
No, takie są statystyki, wie pan. No, że są nadprzeciętnie przystojni, jak są młodzi. Potem to się szybko psuje, ale w momencie, kiedy szukają żony... No to młody Żyd jest bardziej przystojny i koszą, proszę pana, koszą wszędzie, na wszystkich uniwersytetach świata koszą. No więc nie jestem antysemitą w sensie rasowym, no bo to też nie niczyja wina, że takiej rasy jest. Więc nie mam przykrości w związku z tym jakiejś niechęci do nich z powodów rasowych. To antysemitą nie jestem w książkowym, podręcznikowym rozumieniu tego słowa. Ale dzisiaj rządzi polityka, więc jak ja krytykuję Izrael za cokolwiek, to jestem antysemitą, bo krytykuję Izrael.
No właśnie chciałem się jestem odnieść do tego.
Antyizraelski jestem w stosunkach polsko-izraelskich. Bo uważam, że robią nam krzywdę, są niewdzięczni, opowiadają nieprawdy na nasz temat i na temat Auschwitz i innych rzeczy. No to jestem antyizraelski, ale to kto dzisiaj dzieli włos na czworo, proszę pana, w takie szczegóły wchodzi.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Nazwał pan niedawny list episkopatu, w którym brał udział nasz kardynał, okropnym w cudzysłowie. Co w tym liście o antysemityzmie uważa pan za najbardziej szkodliwe dla nauki Kościoła katolickiego? I czy uważa pan, że kardynał Ryś staje się lewicowym teologiem w polskim kościele?
Najpierw Rysia, arcybiskupa Rysia załatwmy, nie staje się ideologiem, już od dawna jest. Więc nie staje się, to nie jest, że teraz nagle ewolucja, coś mu się w głowie pomieszało, tylko już dawno przeszedł te granice, gdzie mnie jest przykro go słuchać i nie chcę na niego patrzeć, bo uważam, że tak jak papież Franciszek, że to jest zagrożenie herezją. Jak ja będę słuchał, co mówi urzędnik kościelny wysokiego szczebla na bardzo ważnej stolicy, biskupie Kraków, z tradycjami. No, są takie postaci w kościele, które są zwyczajnie niebezpieczne. Człowiek jest grzeszny, człowiek błądzi i można zdryfować do piekła, jak się kogoś słucha, kto opowiada głupstwa, tak jak Marcin Luther. No to z Rysiem nie następuje
żadnego. Ukłon w stronę młodzieży, tak, która mocno idzie w lewą stronę, że to jest jakaś taka nowa forma ewangelizacji, no ale bardzo błędna.
No ale co jest ukłon? A ogólnie cały Ryś, tak? To ja go nie śledzę. Od kilku lat nie śledzę, bo właśnie odczuwam takie niebezpieczeństwo, że albo zgrzeszę niechęcią wprost do urzędnika mojego kościoła, który to kościół ode mnie też wymaga pewnej dyscypliny i szacunku dla rangi. No i teraz, ponieważ mi się osoba piastująca stanowisko nie podoba i to, co ta osoba robi, to będę odczuwał niechęć do arcybiskupa. Bo mi się nie podoba, co Ryś robi, to będę do arcybiskupa odczuwał niechęć. To żeby nie zgrzeszyć takimi myślami, żeby mnie nie złościł, to stosuję separację. To Kościół zaleca, jak małżeństwo nie jest się w stanie pogodzić, to separacja jest czasami dobrym rozwiązaniem, bo nie będzie się kłócić, przynajmniej tyle, czyli zła budować, nie będzie narastało zło. A druga rzecz, ten list był paskudny, okropny, bo list wysyłamy w jakimś czasie. No i teraz jest konflikt z Iranem, wojna, którą wywołał Izrael, wciągnął do tej wojny, namówił na tę wojnę Stany Zjednoczone i porządnego prezydenta Trumpa. I jakimi papierami się posłużyli, czy to papiery Epsteina, czy co tam było, nie wiem, no ale namówili pokojowego Trumpa wygaszającego wojny, namówili na taki konflikt. Cały czas jeszcze pokutuje we mnie wieloletnia radość z tego, co Trump robił. Z całej masy dobrych rzeczy. Bronił rzymskich katolików, sióstr zakonnych bronił w Ameryce. Był za wolnościami religijnymi, wolnością słowa, za obniżaniem podatku, za przeróżne wolnościowe rzeczy realizował Trump. Ceny obniżał. Rozwój gospodarczy zapewniał, więc mam w sobie pamięć o tym dobru, które wybudował Trump, więc cały czas mam jeszcze taką nadzieję, że może on gra w jakąś taką grę, że albo się z niej szybko wycofa, była pomyłka i będzie po męsku umiał, wiele razy w życiu to zrobił. Powiedzieć, głupio zrobiłem, cofam się o 3 kroki, jedziemy dalej. No albo, że zwycięży coś takiego, czego ja nie byłem w stanie przewidzieć. To ta odrobina we mnie jest jeszcze tej nadziei. Starej nadziei. Tak, miłości do Trumpa za to dobre, évidemment dobre, co zrobił w przeszłości. Cała masa tego jest. I teraz aż mi się wierzyć nie chce, że on jednym starciem wojennym zlikwiduje całe to dobro, które wcześniej powstało dzięki niemu. Będziemy go jednak wspominać jako złego prezydenta, tak jak wszyscy jego poprzednicy, nie wiadomo dokąd sięgając tam, aż do ojców, założycieli prawie. No to tyle na temat Trumpa. Natomiast list paskudny, bo wysłany teraz, w momencie konfliktu. No to ktoś jest świeżo po rozwodzie, jest w nieszczęściu, babeczkę zostawił mąż, ona to teraz przeżywa z 3 dzieci i ktoś jej przysyła kompletnie nie na czasie list. O tym, że wiesz co, mogłabyś trochę bardziej dbać o siebie, bo ja ci tu powiem jako twoja siostra rodzona, że wiesz, jakbyś tak bardziej o włosy dbała, wiesz, troszeczkę byś tam figurkę swoją poprawiła i weź zmień te szare sukienki na bardziej kolorowe, to się będziesz bardziej mężczyznom podobać. No to jest list, może i prawdziwy, ale w złym momencie wysłany. Ta kobieta teraz przeżywa traumę, ona sobie myśli, że to moja wina, że dzieci moje nie mają męża, bo jestem za gruba i noszę szare sukienki i jeszcze jej siostra taki liścik przysyła. Więc można wybrać zły moment na przekazanie dobrej wiadomości. I episkopat w bardzo zły moment wybrał na przekazanie tej konkretnej wiadomości. To jest pierwszy zarzut. Moment wysłania tego listu. Na no, drugie zarzuty.
Odbicie jedności kościoła konserwatywnego, skrzydła w Polsce. Jak pan to ocenia?
Diabeł się cieszy z takiego rozbicia. Z tęczowej mafii się cieszy, z każdego takiego przypadku, bo to rozbija, podważa zaufanie, ludzie niechętnie idą do spowiedzi, dzieci niechętnie posyłają do spowiedzi, bo Janusz Widelec, ten nasz proboszcz, to on tam chłopców będzie przesłuchiwał w konfesjonale pod jakimś, albo modulował ich w jakąś stronę, no to diabeł się cieszy ze wszystkich takich przestępstw. Z każdego grzechu księdza diabeł się cieszy 10 razy bardziej niż z pańskiego czy z mojego. No bo ksiądz ma rangę. Wikary ma rangę, proboszcz ma większą rangę, arcybiskup ma jeszcze większą rangę, więc każdy taki grzech jest podnoszony do kolejnej potęgi ze względu na tę rangę, na siłę rażenia. Ilu wiernych ma pod sobą taka postać? Za ile dusz odpowiada codziennie. No więc rozbicie kościoła, tak, to diabeł się cieszy, ale tam przede wszystkim widzę, że pisał to ktoś, kto jest głupi i niedouczony. Otóż oni w tym liście mylą to, o czym z panem gadałem chwilę wcześniej, czy ja jestem antysemitą. Oni stale mylą, w jednym zdaniu potrafią pomylić. Antysemityzm, czyli niechęć rasową do kogoś, z oporem wobec judaizmu rabinicznego. To są dwie różne rzeczy. Rzymski katolik ma obowiązek promować własną religię, skoro w to wierzy, i stawiać odpór i opór rabinom. I to nie jest antysemityzm, tylko to jest rozmowa teologiczna. I oni mylą w tym liście porządek teologiczny, spór teologiczny. Nie, wy, rabini, nie macie racji, Kościół rzymskokatolicki ma rację. Ojcowie Kościoła naszego mają rację, a nie wasi rabini tam sprzed wielu wieków, 2000 lat nawet. Nie macie racji absolutnie. to jest spór teologiczny i oni w tym liście, episkopat, mylą spór teologiczny ze sporem rasowym, z niechęcią do Żydów, bo nie podoba mi się ich muzyka, ich kultura, to jak pachną, jak wyglądają. To jest antysemityzm. I te dwa porządki zostały w liście episkopatu zostały pomylone? Są mylone w każdym akapicie, który pan przeczyta. No, jeżeli episkopat nie ma żadnego teologa, który by im ten tekst poprawił przed wysłaniem i żadnego psychologa, który by im powiedział, panowie, nie teraz. Miesiąc temu w porządku, po skończeniu wojny w Iranie też może będzie w porządku, ale teraz absolutnie zły moment. Ten list będzie odczytany przez wiernych inaczej niż wasze zamierzenia. Tak jak z tym listem siostry do tej świeżo porzuconej kobiety. Zły moment wybrałeś. Możesz mieć całkowitą rację, ale wybrałeś zły moment i jeszcze mylisz dwa porządki. No, episkopat pomylił te dwa porządki. Teologiczny to już tego nie powinien zrobić. Więc paskudny list w złym momencie powoduje podziały w kościele i jeszcze ta wolność, którą dał episkopat biskupom, pozornie dobra wolność, że jak ktoś chce czytać ten list, to niech przeczyta, a jak nie chce, to niech nie przeczyta w kościele. Czytałem takie omówienia, że zostały puszczone lejce. To jest kolejny podział. Normalnie list episkopatu przychodził urzędowo, macie odczytać. I to jest usprawiedliwienie również dla proboszcza, który czyta coś, co mu się nie podoba. On może powiedzieć, dostałem list z episkopatu, mam obowiązek przeczytać. To kończy temat, bo to też jest informacja, nie macie obowiązku słuchać. Ja mam obowiązek przeczytać. Ja nie mam obowiązku się z tym zgadzać. Ba, poza listem episkopatu każdy proboszcz w swojej parafii mógłby zrobić nauczanie na temat tego listu. A w momencie, kiedy możesz czytać, możesz nie czytać, to teraz tak, nie przeczytam, to mnie episkopat albo biskup namierzy, że jestem antysemita, albo jestem nielojalny, albo nie trzymam porządku hierarchii, tak jak w wojsku jest hierarchia, masz dyscyplinę trzymać wewnętrzną. A jak przeczytam, to wierni ocenią, że ja z własnego wyboru to przeczytałem, bo miałem zostawiony wybór. Czyli proboszcz, który to czyta, od razu jest upaprany tym, że on się zgadza z tym, co napisali, a proboszcz, który nie przeczyta, ma całą masę innych problemów. To też diabeł się cieszy, bo wprowadzono taki dziel i rządź. Podzielili teraz diecezję i grupy księży na dwie grupy i jedna będzie nazywała antysemici nie przeczytali, a filosemici przeczytali. Co jest fałszywym podziałem, bo motywacje do przeczytania tego listu mogły być bardzo różne. Niekoniecznie, że ktoś jest antysemitą albo filosemitą.
No ja w tej reklamie mojej twarzy nie pokażę. Kurupi to jest najlepsza yerba na świecie. Yerba mate to jest najlepsza yerba na świecie. Ale cosido, co to znaczy cosido? To znaczy, że do zaparzania w takiej szklaneczce w saszetkach. To ja czegoś takiego, no ja bym tak yerby nie wypił i nie chcę być skojarzony z tym. Ale jest wiele osób, które lubią pić yerbę tak, nie chcę im się z matero bawić z tym termosem pana Cejrowskiego. Dobra, sprowadziłem dla państwa i w związku z tym nie polecam, ale można kupić w moim sklepie. Mate cosido. Jak widzimy napis cosido, to zaparza się normalnie tak jak wszystko inne. I proszę, inne smaki jeszcze wjadą, taki pociąg się zrobi. Ciuch, ciuch. I jakie to inne smaki widzimy? No tutaj tam bez cukru, a tutaj jest owoc pasji, a tutaj następny wagon, apple i cynamon, czyli jabłka i cynamon, a tutaj ginger i lemon. Ten. Imbir i cytryna. Bardzo mi jest trudno to przetłumaczyć.
Panie Wojciechu, na koniec chciałem pana zapytać, no o prezydenta Trumpa, jest pan w Stanach Zjednoczonych, zawsze pan wspierał, może potrafił podsumować to działania pana prezydenta w bardzo pozytywny sposób, natomiast no to co się dzieje jest przykre i nie ma co ukrywać. Czy uważa pan, że to jest koniec pana prezydenta Trumpa i jego gwóźdź do trumny, czy rzeczywiście jest jakaś szansa tego, konfliktu, jakoś zażegnania, no ale chyba stoimy przed eskalacją tego konfliktu, że wojska lądowe mogą rzeczywiście wkroczyć do Iranu. Jak pan to ocenia?
No, obiecywał, że nie będzie żadnej wojny, to mamy omówione, pan i ja to wiemy, tak. Nasi widzowie też to wiedzą, a wywołał wojnę i to grubą wojnę. Możemy się bawić w takie słówka, że on tę wojnę kończy, a ona się od 47 lat toczy. To jest prawda, ale nie każdą prawdę w danym momencie chcemy przyjąć, albo nie każdy sposób opowiedzenia tej prawdy nas przekonuje. Owszem, ta wojna się toczy od 47 lat. Republika Islamska, to jest kłamstwo w nazwie, to nie jest żadna republika. W republice rządzą ludzie, wybierają swoich przedstawicieli, naród ma jakieś szczątki przynajmniej władzy. A to jest dyktatura islamska. To prawda w Republice Islamskiej jest taka jak w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Komunistyczna dyktatura nazywała się Rzeczpospolitą. No to ta Republika Islamska to nieprawda była od początku. Dyktatura twardogłowych islamistów z takiego bardzo złego rozdania, bo co innego w Arabii Saudyjskiej i inne rządy. I w Dubaju, inna turystyka. Inne podejście do tych wszystkich gości, którzy przyjeżdżają i tak dalej. No a co innego reżim, gdzie do Iranu strach był jechać. Z różnych powodów. Traktowanie swoich obywateli w taki sposób, że się pozabijamy was. Jak wyjdziecie na ulicę manifestować, to was pozabijamy. I zrobili, co powiedzieli. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozabijali jeszcze co 2 miesiące temu. No to ta dyktatura islamska od 47 lat zabija Amerykanów, od 47 lat krzyczy śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, śmierć chrześcijanom i realizuje tę śmierć, finansując Hezbollahy i inne takie Huti, inne organizacje, które wprost obrzynają głowy chrześcijanom, podpalają ich i tak dalej. No i teraz, Żydów też zresztą. No i teraz, gdyby Trump w kampanii wyborczej powiedział: będę wygaszał wojny, nie rozpocznę żadnej nowej wojny, a przy okazji informuję państwa, że Iran obserwuję, postrzegam, myślę o nim jako o wojnie, która się toczy od 47 lat i ja chcę tę wojnę zakończyć. Jeżeli będę musiał w ramach kończenia tej 47-letniej wojny zaatakować Iran, to go zaatakuję. Gdyby to powiedział w kampanii wyborczej, to nie żylibyśmy w takim błogim przeświadczeniu, że on nie zacznie żadnej nowej wojny. No teraz patrząc na to, co się zdarzyło w Iranie, to była wojna od 47 lat, różne miała fazy, a Trump to teraz podniósł do potęgi za pomocą po prostu armady, która tam przyjechała i zaczęło się strzelanie, którego tydzień wcześniej nie było. No więc oglądamy to jako nową wojnę, bo nas Trump nie uprzedził, że ma zamiar zakończyć tę wojnę w taki właśnie sposób, jak kończy. Czy to będzie jego koniec? No mam duże obawy, że może być, jeżeli przegra tę wojnę, jeżeli w ciągu obiecanych maksimum 6 tygodni, to miało być kilka dni, ale no powiedzieli w którymś momencie między 4 a 6 tygodni załatwimy tę sprawę. To i tak będzie najkrótsza wojna na świecie, załatwiona sprawa bardzo szybko. Jeżeli to się skończy prawdziwym zwycięstwem, czyli Persowie w Iranie, czy Irańczycy wyjdą spod dyktatury islamskiej i ten kraj się ucywilizuje w kierunku, to nie będzie taka cywilizacja jak nasza, bo to nie jest cywilizacja chrześcijańska. Czyli to będzie kraj islamski, no ale będzie taki bardziej uporządkowany jak te Arabie Saudyjskie i tak dalej. Dalej kobieta nie będzie mogła mieć prawa jazdy, jak się mąż nie zdecyduje, żeby jej zezwolić. No ale pójdziemy kawałek w dobrą stronę. No więc jeżeli to będzie takie zwycięstwo, obalenie tego reżimu potwornego i skończy się w 6 tygodni, to być może Trump się wykaraska, jakoś to obroni przed wyborcami. Ale jeżeli to się nie uda, tylko będzie taka sytuacja, jak mamy teraz, albo jakieś dziwaczne zawieszenie broni i Iran zostanie na tych pozycjach, na których jest, czyli nie będzie pokonany, czyli ta 47-letnia wojna, wiemy, że będzie trwała następne lata, a Trump zainwestował całą masę w jej zakończenie, całą masę środków i nie zwyciężył. Jeżeli nie zwycięży, zostało mu bardzo niewiele dni do tych 6 tygodni, jeżeli nie pokona tej dyktatury islamskiej, to tak, to będzie koniec i trumna Trumpa i jego głowa nie wyląduje na tej górze, gdzie są cztery głowy prezydenckie, nie będzie tam piątego Trumpa, nie będziemy mu stawiać pomników, tylko będziemy wspominać jako faceta, który super zaczął, super nas prowadził i potem nagle coś się zmieniło, kiedy wybuchła sprawa z aktami Epsteina, a potem z wojną w Iranie. Będziemy pamiętali te dwie rzeczy. Niewyjaśnione akta Epsteina, czemu nikt nie poszedł siedzieć, tylko chwilowe aresztowanie księcia jakiegoś w Anglii, ale to ja chcę, żeby ktoś poszedł siedzieć. Obrzydliwa sekta, która niszczyła dzieci. Nawet nie chodzi o nastoletnie panienki, tylko gwałty dzieci, na maleńkich dzieciach i zjadanie mięsa ludzkiego. To wszystko w tych aktach jest, to są oficjalne akta. No to fala aresztowań powinna się odbyć i powinni łapać różnych przywódców zagranicznych. Jak tylko wsiądą w samolot, to czaps i do więzienia amerykańskiego. No więc będziemy pamiętali, jeżeli przegra wojnę w Iranie, Trump, to będziemy pamiętali, że przegrał wojnę w Iranie i akta Epsteina i całą resztę zapomnimy.
Panie Wojtku, błogosławionego czasu, świąt zmartwychwstania naszego Pana i władcy Jezusa Chrystusa, jedynego Boga. Życzę Panu spokojnego czasu. Pięknie Panu dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Wojciech Cejrowski, działacz społeczny, podróżnik, pisarz, ale przede wszystkim Polak, katolik. Z Panem Bogiem.
Bogiem.